Po reklamie jesteśmy już w studio i teraz porozmawiamy o tym, co się komu opłaca i jakie są rachunki polityczne w studio. Jarosław Sachajko, pan doktor Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Koalicja Polska, dzień dobry.
Kłaniam się nisko.
Twór, który budzi największe takie zainteresowanie, Koalicja Polska, PSL miało wypaść z tego parlamentu, a tymczasem dostało się do Sejmu i to z całkiem niezłym wynikiem. 3 senatorów, 30 posłów, w tym 6 posłów z ruchu Kukiz 15. Formuła się sprawdziła.
Sprawdziła się, jest to bardzo dobra formuła, ale ona jest, wydaje mi się, że najbardziej odpowiednia, bo jest to w tej chwili PSL z partii chłopskiej, typowo wiejskiej, zmieniło się w partię ludową, powszechną, również dobrze odbieraną w miastach, z również taką właśnie taką chrześcijańsko, ekologiczno-narodową.
Ale to prawda, że zmienili całą bazę wyborczą, na wsi PiS trochę was wypchnął, no ale w miastach Gdańsk, Warszawa, Kraków i inne miasta, tam dostaliście mandaty, PSL stał się chadecją. Dzięki wam.
Stał się.
Dzięki ruchowi Kukiz
15. I miejmy nadzieję, że w następnych wyborach również podwoimy ten wynik. No, jestem przekonany nawet, że tak będzie. Ponieważ jest w Polsce potrzebne takie centrum, takie realne, gospodarcze centrum, również oddające coraz więcej obywatelom to, czego im się należy, bo w tej chwili Polacy są traktowani w różnych dziedzinach życia jako poddani, a nie jako partnerzy. No, wczoraj byłem w programie u Janka Pospieszalskiego, rozmawialiśmy o tym, że polska firma rzeczywiście wydobywająca wodę, butelkująca tą wodę, chce ograbić rolników z, właściwie można powiedzieć wprost, z ziemi, bo tam każe im przejść na rolnictwo ekologiczne na siłę, nie pytając ich o zgodę. A zupełnie inaczej to by wyglądało, jeżeli ta firma wydobywająca wodę spod gruntów rolników dzieliła się z nimi zyskami. Tak jak jest w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. Więc musimy właśnie wracać do tego, że Polska nie jest korporacji, Polska nie jest partii, tylko Polska jest Polaków.
Mamy już decyzję, że będzie jeden wspólny klub, Kukiz 15 PSL.
Tak, będzie jeden wspólny klub, bo przyszliśmy do parlamentu, żeby pracować, żeby składać dobre projekty ustaw, a nie tylko być i bić pianę i mówić, że to my jesteśmy najładniejsi.
Wspólny klub, ale czy się uda tożsamość zachować? Ich jest 24, was jest 6, dysproporcja jest zauważalna.
Jest dysproporcja zauważalna, ale jeżeli PSL chce dalej, aby funkcjonowała ten nurt centrowy, chadecki partii bardzo szerokiej, no to nie powinien próbować nawet myśleć o tym, że będzie chciał nas połknąć tylko dlatego, że jest większy. Tu chodzi o dobro Polski, a nie o dobro PSL-u.
Pytanie, jak ta koalicja będzie wyglądać pod koniec tej kadencji, bo są takie głosy, że to już za chwilę nie będzie ani PSL, ani Kukiz 15, tylko to będzie jedna zwarta formacja Koalicja Polska.
Zobaczymy, czas pokaże. Myślę, że pod koniec kadencji ten klub będzie znacznie większy, bo pojawią się osoby, czy to z Prawa i Sprawiedliwości, czy to, no, możemy powiedzieć tak na oczach rozpadającej się Platformy Obywatelskiej, która nie będzie chciała dalej takiego dziwnego dyktatu, jaki tam jest, tylko przyjdzie do właśnie tego rozsądnego, rozważnego klubu Koalicji Polskiej.
Z Podkarpacia działacz, bardzo znany działacz Kukiz 15, Wojciech Bakun, który został prezydentem Przemyśla, powiedział, że to jest bardzo zły pomysł, że Kukiz 15 nie powinno wchodzić w koalicję z PSL-em, bo to jest rzeczywiście struktura bardzo podejrzana.
To ta wypowiedź, z tego co wiem, jest sprzed kilku miesięcy. Rzeczywiście wtedy taka wypowiedź była. Myślę, że w tej chwili Wojtek zmienił zdanie. Proszę zauważyć, że PSL przyjął wszystkie obywatelskie postulaty, z jakimi szedł Kukiz 15 w 2015 roku. Również PSL wcześniej, kilka miesięcy temu, czy kilkanaście miesięcy temu, podpisał ustawę antykorupcyjną. Jako jedyny klub Prawo i Sprawiedliwości nie podpisało tej umowy, tej ustawy, projektu tej ustawy, a nawet włożyło to do zamrażarki. A PSL chce się oczyścić i widzimy to.
Panie pośle, okej, chce się oczyścić, tylko że pytanie, czy wy chcecie oczyszczenia razem z panem Czarzastym i panem Schetyną, bo to z nimi rozmawia Władysław Kosiniak-Kamysz. Gracie w tej chwili razem z SLD i z Platformą w jednej drużynie. Wy Kukiz15.
Nie wiem, o czym pan w tej chwili mówi.
O spotkaniach
mówi.
Liderów opozycyjnych.
Należy rozmawiać ze wszystkimi. Na pewno i takie spotkania były i z Prawem i Sprawiedliwością. Parlament jest od tego, żeby rozmawiać.
Nic nam o tym nie wiadomo. Pan poseł Zgorzelski, Kośniak-Kamysz, wszyscy zaprzeczają jakimkolwiek rozmowom z PiS-em, a potwierdzają, że trwają rozmowy z Platformą i SLD w sprawie wspólnego bloku w Senacie i wyboru wspólnego marszałka Izby Wyższej.
No, mamy takie wyniki wyborów, jakie są. Polacy powiedzieli, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało większości w Senacie. No i tego się trzymają.
Ale
no,
to ja znaczy, nie wiem, co że w tym jest większość miała mieć Platforma Obywatelska?
Nie wiem, a może dlaczego Platforma Obywatelska. Jest kilka ugrupowań w Senacie, jest kilku posłów niezależnych. No i w tej chwili trwają rozmowy, kto będzie marszałkiem.
Tylko, że Senat jest objawem tego procesu, a proces jest szerszy. Czyli, że PSL, mimo tego, że tam jest też Koalicja Polska, jest Kukiz15, pozostał formacją opozycyjną. Formacją, która bardzo blisko współpracuje z SLD i z Platformą. Ja pamiętam, że na wspólnych kodowskich manifestacjach występował Kośniak-Kamysz z Czarzastym, ze Schetyną, ale tam nigdy nie widziałem polityków Kukiz15. Teraz no, jesteście w środku.
No, jak pan zauważy, nie będziemy chodzić na manifestacje KOD-u i te dziwne wyciągania, bo my mamy zupełnie inny pomysł dla Polski i mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość skorzysta z tego naszego pomysłu, czyli obniży próg referendalny i zrobi to, aby referenda były wiążące dla rządzących i wtedy nie trzeba będzie wyciągać ludzi na ulicę i ani pan Schetyna, ani pan prezes Kaczyński nie będzie ludzi wyciągał na ulicę, a do urn. I na tym nam zależy.
W studiu Jarosław Sachajko, poseł Kukiz15, Koalicja Polska. Panie pośle, ale pan sam siebie zawsze określał jako człowieka prawicy.
Tak.
To jest aktualne?
Tak, to się nic nie zmieniło.
To się nic nie zmieniło. I jest pan w partii, która w zasadzie na co dzień porozumiewa się z SLD i razem z SLD i Platformą, czyli partią liberalną, ustala, jaką taktykę przyjąć w walce z partią konserwatywną. To jest jakaś logika w tym, czy jej nie ma?
Logika jest. Po pierwsze, PSL jest również partią konserwatywną. Trzeba...
Tylko, że bezobjawową.
No nie, no. Jeżeli popatrzymy na głosowania, jakie były, no to się okaże, że jest partią konserwatywną. Politycy Kukiz15 również są konserwatywni. Tu teraz rozmawiamy tylko o wyborze marszałka, a nie o konkretnych rozwiązaniach. No, byłoby to dosyć takie abstrakcyjne, jeżeli w Senacie marszał PSL poparłby marszałka z PiS-u, jednocześnie gdy PiS wetowałby wszystkie rozwiązania, które ja czy inni politycy z PSL-u w Sejmie składamy. No po prostu albo współpracujemy, albo nie współpracujemy.
Ale była propozycja, żeby marszałkiem Senatu został Jan Filip Libicki, senator z PSL-u, ale wybrany głosami i PSL-u, i Prawa i Sprawiedliwości. Na taką propozycję ze strony PSL-u padło jednoznaczne nie.
Dzisiaj czytałem wywiad z panem senatorem Libickim, dzisiaj lub wczoraj, gdzie on powiedział, że takiej propozycji jemu nie złożono, więc nie wiem skąd taka informacja.
No bo to wszystko było, jak pan poseł dobrze wie, cały czas się poruszamy w tym okresie powyborczym, w okresie spekulacji, domniemań, plotek, informacji i czystych hipotetycznych scenariuszy i to był jeden z takich scenariuszy hipotetycznych, ale nawet na to zapytanie takie nie wprost ze strony PiS-u, czy byłaby taka wola, Kośniak-Kamysz powiedział, nie wyobrażam sobie mieć wspólnego marszałka, nawet gdyby miał być z naszego klubu, gdyby był wybrany przez Prawo i Sprawiedliwość.
Jeszcze raz powtórzę, byłaby dziwna współpraca w Senacie, jeżeli nie ma współpracy w Sejmie, bo tak naprawdę Sejm jest tutaj kluczowy. Sejm ma prawo odwołania, czy przyjęcia lub odrzucenia poprawek senackich i projektów ustaw senackich, więc należy działać skutecznie, a nie tak, jak się partii rządzącej podoba.
Ale to jaki będzie, jaka będzie przyszłość ruchu Kukiz 15?
No panie redaktorze, świetlana, no to nic innego nie mogę powiedzieć, tylko świetlana. Proszę zobaczyć, że w tej chwili wszyscy powszechnie zaczynają krytykować system Donta. Mówi się coraz częściej właśnie o ordynacji mieszanej. Mówi się właśnie o referendach. Mówi się o możliwości odwołania posła w trakcie kadencji. To są te postulaty, które powinny być już dawno w Polsce wprowadzone, a nie ten układ okrągłostołowy zabetonowany.
Mamy JOW-y do Senatu, które
sprawdziły się, jak widzimy.
Sprawdziły się albo się nie sprawdziły, bo jest tak, że wiele osób oddało głosy nieważne. Ponad dwa razy więcej głosów nieważnych było w wyborach do Senatu niż do Sejmu, bo ludzie nie widzieli alternatywy, bo do Sejmu mieli kilka komitetów, kilka partii. Na liście każdej partii kilkudziesięciu albo kilkunastu kandydatów mieli wybór, a teraz przychodzili do Senatu i mieli albo barszcz czerwony, albo barszcz biały i tyle, i kropka.
Ma pan redaktor rację. My dalej postulujemy o jednomandatowe okręgi wyborcze, tak żeby jeden poseł był z jednego powiatu i wtedy byśmy dokładnie wiedzieli, kim ta osoba jest, bo jestem przekonany, że 80% wyborców nie znało osób, które są na listach, ponieważ te okręgi są tak ogromne, u mnie ponad 300 kilometrów z jednego końca na drugi. To jest po prostu system patologiczny, który pasuje tylko partiom, no, które partie z tego sobie bardzo dobrze żyją i bardzo dobrze sobie radzą.
Skąd pewność, że gdyby to zejść na poziom powiatu i byłoby tych 400 ileś okręgów jednomandatowych do Sejmu na poziomie powiatu, to że tam nie doszło do tego samego, czyli zblokowania się list jednej dużej koalicji i drugiej dużej koalicji, żeby nie rozdrabniać głosów.
Panie redaktorze, na poziomie, jeżeli to byłoby na poziomie powiatu, to bardzo dobrze, jakby były takie wcześniej ustalenia, ponieważ każdy po pierwsze wtedy mógłby wystartować, czy nie trzeba byłoby zbierać tysięcy podpisów, tylko w Anglii wystarczy zebrać 10 podpisów i można wystartować, więc nie ma problemu i wystartowaliby ludzie odpowiedzialni, którzy są rozpoznawalni we własnym środowisku. Ludzie by wiedzieli, kim ta osoba jest, co dotychczas zrobiła, co sobą reprezentuje, a w tej chwili po prostu prezes w Warszawie decyduje, kto będzie w Sejmie, bo on ustala kształt listy.
No nie zawsze, bo często jest tak, że wyborcy wybierają tych z dalszych list, patrzą sobie, lubię tą partię, ale tego pana nie lubię, to zagłosuję na innego pana. W JOW-ach będzie jedna partia, jeden kandydat i głosujesz albo do domu.
Panie redaktorze, powiedzmy może, jak już możemy chwilę powiedzieć o tych JOW-ach, to mamy bardzo dużo rewelacyjnych przykładów. My uważamy, że należy wprowadzić taki system, jak jest w Andii. Czyli w Andii 10 podpisów wystarczy, żeby wystartować. W Anglii ten system się bardzo dobrze sprawdził. W grupie państw G7 6 ma jakąś odmianę jednomandatowych okręgów wyborczych. Czyli albo chcemy silnego państwa, państwa, które się będzie rozwijało, no albo państwa, które się kłóci i wyciąga ludzi na ulicę i oszukuje przy budżecie, mówiąc, że będzie zrównoważony budżet, a dzisiaj wiemy, że ten budżet nie będzie zrównoważony. Słyszymy o obietnicach pensji minimalnej na poziomie 4000, a dzisiaj czytamy panią Emilewicz, która mówi, że nic z tego. Więc państwo ma być poważne, państwo ma się rozwijać i nie mamy dalej mieć wskaźnika dzietności 1,30 kilka, tylko powinien być ponad 2, tak żeby za 3-4 pokolenia dalej tutaj była Polska, a nie wiadomo co.
To prawda, że w koalicji rządzącej w Zjednoczonej Prawicy trwa dyskusja między Porozumieniem a Prawem i Sprawiedliwością, jak będzie wyglądać polityka gospodarcza także w wymiarze płacy minimalnej, ale to chyba naturalne, że takie rozmowy się toczą. Pytanie, jakie rozmowy się toczą wewnątrz Koalicji Polskiej? Czy to jest tak, że jakoś wy naciskacie na to, żeby ten PSL nie był tylko w kontakcie z Lewicą, z SLD i z Platformą, ale też z jakimiś innymi bytami jak Prawo i Sprawiedliwość?
Panie redaktorze, za chwileczkę złożę kolejne projekty ustaw. Te projekty ustaw, które Prawo i Sprawiedliwość mroziło przez tak długi okres czasu. W tej chwili wyszedłem, w Warszawie jest konferencja dotycząca konopi. Zarówno konopi medycznych, jak i konopi siewnych. Ogromny rynek, ogromne pieniądze. Pacjenci na to czekają i nie mają dostępu ani do konopi siewnych, ani do konopi medycznych. I Prawo i Sprawiedliwość nic tutaj nie zrobiło przez tyle lat. No więc, tak jak mówię...
Nie chciałbym wyjść na eksperta od konopi, bo to trochę niepolitycznie, ale wydaje mi się, że w porównaniu z koalicją PSL-u i Platformy to akurat udało się coś ruszyć w kwestii marihuany leczniczej. Prawda?
Tak. Został wypatroszony projekt Kukiz 15, który złożyliśmy na początku kadencji, ale on tylko dlatego przeszedł, że był ogromny nacisk społeczny. I co się udało zrobić?
Że w Polsce Platformy w ogóle nie mógł przejść.
Bo nie było takiego nacisku, ale co się zdarzyło, że niby teraz Polacy mają dostęp do konopi medycznych, tylko nigdzie ich nie można kupić, a jak się już sprowadza te konopie, to one są 4 razy droższe. Więc zamiast zarabiać na tych konopiach, zamiast Polska miałaby zarabiać, to zarabiają Holandia zarabia, Izrael czy Kanada. Po prostu chory...
Wasz nowy koalicjant PSL 8 lat nie zrobił nic, a PiS przez 4 lata zrobił część, to może Panie, za 4 lata zrobi drugą część. Będzie tak, pan szczęśliwym posłem.
To ostatnią rzecz trzeba powiedzieć. Proszę, słuchaj, może pan pamięta, o czym mówili lekarze rezydenci. 330 tysięcy Polaków umiera na nowotwory rocznie niepotrzebnie, bo nie ma dostępu do lekarstw, nie ma dostępu do terapii. 30 tysięcy to jest takie miasto jak Tomaszów Lubelski, Chrubieszów czy Radzyń Podlaski. To jest tragedia, która dotyka Polaków przez to, że mamy nieodpowiedzialnych polityków. I proszę sobie wyobrazić, że przez 4 lata to jest prawie 100 tysięcy ludzi, którzy umarli, bo Polacy wybrali nieodpowiednich polityków. I pan chce, żeby czekać kolejne 100 tysięcy ludzi? Nie, nie ma na to zgody i powinniśmy w tej chwili wprowadzić odpowiednie finansowanie służby zdrowia i dostęp do wszystkich terapii, jakie są dostępne, bo tylko raz się umiera. To jest bardzo ważne.
Nie wiem, czy to, co pan powiedział, było do końca rozsądne i czy było do końca uczciwe.
No, ale to proszę
podliczyć, ile osób zginęło z winy PSL-u. Bo to jest ten sam poziom argumentacji, nie za wysoki, panie pośle.
I dlatego trzeba to zrobić. Nie cofajmy się do 45, bo zaraz by się trzeba, okazałoby się, że bardzo dużo ludzi zginęło, ponieważ była druga wojna światowa. No możemy się cofać i rozliczać się coraz dalej. Jesteśmy tu i teraz. I w tej chwili, idąc tutaj, zadzwonił do mnie człowiek, który ma raka trzustki i no niestety prawdopodobnie niedługo umrze. Więc to są te problemy, które trzeba rozwiązywać tu i teraz, a nie cofać się, że kiedyś było PSL, a wcześniej było ZSL, a przed wojną coś tam było. No, to zostawmy IPN-owi i historii, a idźmy do przodu.
Chociaż w historii pewnie też nie do końca pan się zgadza z wytycznymi PSL-u, ale to zostawimy sobie na inną rozmowę, panie pośle. Ale dobrze pan się tam czuje w tej koalicji polskiej?
Panie rektorze, szanowni państwo, bardzo dobrze się czuję, ponieważ będę miał możliwość dalej pracy dla rolników, dalej pracy dla Polaków. Prawo i Sprawiedliwość nie chciało skorzystać z oferty prawa Pawła Kukiza. Jeżeli by zechciało skorzystać z tej oferty, to w tej chwili by miało większość konstytucyjną i większość w Sejmie.
I coś mi podpowiada, że pan poseł czułby się wtedy co nieco lepiej. Jarosław Sachajko, Kukiz 15, przewodniczący, jeszcze cały czas przez chwilę przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa. Zobaczymy, co będzie po wyborach. Pan dostanie jakąś komisję, czy nie?
Słucham.
Przewodnictwo, pan dostanie
jakieś... Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość nie złamie tej zasady, która już jest od 30 lat, że Komisja Rolnictwa jest w rękach opozycji.
PSL?
A PSL?
Odda panu tą
oczywiście,
komisję.
A dlaczego nie? No przecież prowadziłem ją przez 4 lata. Politycy byli zadowoleni, rolnicy byli zadowoleni, to więc dlaczego miałbym jej dalej nie prowadzić? No chyba, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało zawłaszczyć i tę komisję dla siebie.
Jarosław Sachajko w tej kadencji nie zrobił tego, więc może i w następnej też tego prawdopodobnie nie zrobi i będzie pan dalej przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękuję bardzo, Jarosław Sachajko.
Dziękuję również.
17.30, to teraz pora na Częstograj. Zaraz po Częstograju wracamy do tematów związanych z polską gospodarką, ale zanim to nastąpi, to jeszcze jeden telefon w świat, bo też trochę podpatrzymy, co się dzieje na świecie, nie tylko wyborami w Polsce. Świat żyje, ale tymczasem Częstograj.